Panie profesorze, w sumie wyszliśmy od mechanizmu działania, a teraz mówimy o pewnych patologiach związanych z widzeniem, czyli to, co znajduje się w naszym oku, o tych zmianach rozmawialiśmy też, wynikających z naszego trybu życia. Niestety, rzeczywiście patrzymy bardzo dużo w monitory. Ja już pomijam, bo jak ktoś czyta książki, to chyba aż tak źle nie jest, bo to oko jednak nie jest naświetlane przez to zielone, niebieskie światło, o którym mówiliśmy. Myśli pan, panie profesorze, że jednak te zmiany, które są, bo to pokolenie, to młodsze pokolenie, to dzieci, to ono właściwie już w to wchodzi od niemowlęctwa. To znaczy, te dzieci już oglądają ciągle te tablety, to już jest dla nich normalne. Pokolenie przejściowe, starsze, średnie, no i gdzieś to w pewnym momencie dopiero te smartfony weszły i tablety. Myśli pan, że to da się jakoś przyzwyczaić? Człowiek się przyzwyczai, czy będziemy po prostu już po 40 wszyscy ledwo widzieć?
Znacznie wcześniej. Dzisiaj coraz częściej mówimy o takim zjawisku, który nazywa się po angielsku myopia epidemii, czyli o epidemii krótkowzroczności. Są dane, które pokazują, że w krajach wysoko rozwiniętych, na przykład są dane dotyczące Singapuru, które pokazują, że ponad 80% 10-12-latków to są osoby krótkowzroczne. To jest jakby sprzeczne z tym wszystkim, co do tej pory wiedzieliśmy o rozkładach wad wzroku. Czyli jednak warunki pracy, te wszystkie zmiany, które nastąpiły w naszym otoczeniu, zmiany, które dotyczą przede wszystkim sposobu wykorzystania narządu wzroku, spowodowały, że nasz układ wzrokowy reaguje w ten, a nie inny sposób. Epidemia krótkowzroczności.
Myślę, że to, co pan mówi, jest niezwykle interesujące, przy czym chciałbym zauważyć, że jednak my weszliśmy w to zjawisko telewizorowo-tabletowe, mając wykształcone jednak te narządy wzrokowe, a dzieci, to dopiero się u nich to kształtuje, więc tam to chyba jest trochę nieodkryta ziemia, bo to dopiero efekty poznamy.
To prawda, ale też układ wzrokowy, proszę pamiętać, że bardzo ważnym elementem układu wzrokowego jest nasz mózg, czyli ta część naszego organizmu, która ma zdolności do uczenia się, ale musi również mieć pewną możliwość do dostosowania się. I tutaj to dostosowanie następuje zdecydowanie wolniej, niż by to się wydawało. Proszę również pamiętać, że przełożenie tych warunków pracy z odległości dalekich, dominujących odległości dalekich, na odległości bliskie, powoduje, że nasze oko musi bardzo silnie akomodować. A więc mięśnie, które sterują krzywizną soczewki w oku, również pracują w zupełnie innych warunkach. To wszystko oczywiście powoduje, że ten nasz układ wzrokowy, można by powiedzieć, pracuje w bardziej ekstremalnych warunkach. Ale te zmiany następują w bardzo krótkim okresie czasu. Przecież masowe tablety, masowe ekrany, masowe telefony, to jest tak naprawdę ostatnie kilkanaście lat. Myśmy dokonali naprawdę rewolucji w otoczeniu wzrokowym człowieka. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze źródła światła. Sztuczne źródła światła, które również dominują w naszym otoczeniu. Czyli to środowisko wzrokowe, bo takiego fizycy używają sformułowania, one w ciągu ostatnich 10-20 lat uległo radykalnej zmianie.
Panie profesorze, ale kiedyś mówiło się, że kineskopy telewizorowe, przecież przez 50 lat były używane zwykłe kineskopy lampowe. Jeszcze pamiętam, jako dziecko rodzice mówili, nie za blisko przy tym telewizorze, bo to promieniuje i tak dalej.
Tak jest.
To co jest lepsze? To LCD czy tam plazma niż ten kineskop? No chyba jednak kineskopy nie były za
dobre.
Ja
powiem, że ta uwaga pana redaktora rodziców, że to coś promieniuje, była bardzo trafna. Ponieważ rzeczywiście w tradycyjnych kineskopach obraz uzyskiwany był w taki oto sposób, że z tyłu kineskopu, z tyłu tej lampy kineskopowej znajdowało się coś, co nazywamy działem elektronowym. Czyli rzeczywiście takie działo, które emitowało wiązkę elektronów.
Strzelało, możemy tak powiedzieć.
Strzelało tymi elektronami. Tak. Te elektrony, padając na powierzchnię tego kineskopu, pobudzały do świecenia luminofor, którym ta warstwa była, ta część przednia kineskopu była pomalowana od strony wewnętrznej. Mhm. Ale te elektrony natrafiały również na warstwę szkła, gdzie były częściowo hamowane, gdzie były częściowo absorbowane. Otóż jeżeli elektron pada na jakieś ciało stałe i zostaje gwałtownie wyhamowany, to skutkiem tego wyhamowania jest powstanie promieniowania rentgenowskiego. O. Czyli tak naprawdę ta lampa kineskopowa, oczywiście w niewielkim stopniu, przypominała źródło światła rentgenowskiego. To były niewielkie natężenia. Ale proszę pamiętać, że skutek biologiczny dotyczący tego typu promieniowania mierzony jest w takim parametrze, który nazywamy dawką. A dawka to jest ilość razy czas. Czyli jeżeli ilość jest mała, ale czas naświetlania jest duży, to dawka zaabsorbowana jest taka sama, kiedy ilość jest duża, a czas jest krótki.
Tośmy się nieźle ponaświetlali w
dzieciństwie. Czyli jeżeli myśmy to oglądali z bardzo bliskich odległości, to rzeczywiście to, żeśmy się nieźle ponaświetlali, jest całkiem trafną uwagą. Oczywiście potem pojawiły się kineskopy, tak zwane low emission, czyli z niską emisją, które jakby ograniczały ilość tego promieniowania, które było robione, ale rzeczywiście te pierwsze kineskopy to było źródło dużego, mówiąc najbardziej ogólne, promieniowania.
Tak, kiedyś pamiętam, że się razy 8 przekąt na ekranu, razy 8 i wtedy odległość bezpieczna, tak gdzieś
tak,
tam.
Tak, ta odległość bezpieczna
czytałem.
Wynikała z takiego prostego znaczenia, mianowicie w fizyce przyjmujemy, że dla pewnego rozmiaru źródła natężenie maleje z kwadratem odległości. Czyli jeżeli dwukrotnie żeśmy zwiększyli odległość, to czterokrotnie zmniejszyło się natężenie. Jeżeli trzykrotnie odległość, no to dziewięciokrotnie. Czyli tutaj te, takie powiedziałbym, dosyć czasami przybliżone metody określania tej odległości właśnie wynikały z tego faktu. Im dalej, tym było na pewno bezpieczniej.
To co jest lepsze, panie profesorze? Chyba jednak to LCD, bo przynajmniej nie jesteśmy naświetlani. Tyle, że oko znowu...
Tak, LCD jest zdecydowanie bezpieczny, natomiast sposób konstruowania palety barw właśnie na ekranach typu LCD niestety wymusza ten nadmiar światła niebieskiego. Mówimy blue light hazard, czyli niebezpieczeństwo światła niebieskiego emitowanego przez ekran.
Ale akurat w większości telewizorów, jak się trochę tam poszpera w menu, to można ustawić barwy na przykład na bardziej ciepłe. Czy to coś daje? Na przykład jeżeli ktoś zmieni na przykład nasycenie, to niebieskie zmniejszy.
Oczywiście, natomiast proszę pamiętać, że producenci dążą, aby to odwzorowanie barw było jak najbardziej wierne. I największy problem dzisiaj jest odwzorowanie barwy białej w takich ekranach. Stąd taka konstrukcja tych emiterów w tych ekranach LCD czy w innych technologiach, która niestety sprzyja przede wszystkim nadmiarowi światła niebieskiego.
No tak, bo jeżeli obetniemy pasmo niebieskie, to wtedy biały jest żółty. Tak? Dobrze tak. Myślę? To wtedy
tak, jeżeli wytniemy niebieskie z światła białego, to rzeczywiście no, możemy to dokonać poprzez filtr żółty albo przez dominantę światła żółtego. Mhm.
No panie profesorze, czyli teraz przyjrzymy się jeszcze naszemu oku, które jest jednym z najmniejszych narządów w naszym ciele. To jest, jak już mówiliśmy, doskonały narząd, który potrafi precyzyjnie przyjmować to, co do niego wpadnie, czyli światło. Teraz jak to się dzieje w tym mózgu, że my cokolwiek widzimy, bo to jest jeszcze ciekawe.
No właśnie, to jest oczywiście proces bardzo złożony, ponieważ tak naprawdę, gdyby to przetwarzanie było robione w sposób elektryczny, taki jak znamy, no to pewnie łatwiej by to było nam i objaśnić, i zrozumieć. Natomiast tak naprawdę przekazywanie informacji między układem wzrokowym a mózgiem, to jest przekazywanie biochemiczne. Czyli to jest kaskada biochemicznych procesów, która musi zakończyć się przesłaniem umownego bodźca wzrokowego do naszego mózgu. I otóż ten bodziec wzrokowy jest następnie przetwarzany w pewnej części naszego mózgu, którą nazywamy korą wzrokową. Mhm.
I tam to wszystko... A gdzie jest koniec tego łańcucha?
Otóż właśnie, koniec jest właśnie w naszym mózgu. Proszę pamiętać, że my mówimy o procesie widzenia, którego rezultatem ma być coś, co nazywamy wrażenie wzrokowe. Oko służy do uformowania obrazu, do uformowania tego sposobu, w jaki strumień fotonów albo fale elektromagnetyczne są ogniskowane, czy w jakiś sposób odwzorowywane na naszej siatkówce, na tych fotoreceptorach. Tam selektywnie te fotony są pochłaniane przez nasze na przykład czopki, czy przez pręciki, a następnie ta absorpcja fotonów inicjuje całą kaskadę procesów biochemicznych, które tak naprawdę kończą się wysłaniem impulsu nerwowego, nazwijmy to, który jest sygnałem dla naszego mózgu, że proces taki zachodzi. I teraz oczywiście możemy mówić w dwóch kategoriach. Znowu wróćmy jakby do tych dysfunkcji. Mówimy o pewnych dysfunkcjach układu wzrokowego związanych z okiem, ale mogą również występować dysfunkcje układu wzrokowego związane z mózgiem. My musimy przetransmitować ten cały obraz z siatkówki do naszego mózgu.
Czyli inaczej mówiąc, oko może dobrze widzieć, tylko coś później jest nie tak w tej transmisji.
Doskonale, ale może być również odwrotna sytuacja. Mózg może doskonale obrabiać te sygnały wzrokowe, ale sygnały przygotowane przez nasze oko nie do końca są właściwe. Powiedzieliśmy tutaj przed chwilą, że jesteśmy trichromatami, czyli istotami trójbarwnymi. Z tej palety trójbarwności budujemy nasz obraz barwny. Ale można sobie wyobrazić, że na jeden rodzaj długości fali, na przykład na światło zielone, nasze czopki nie są wrażliwe. Mówimy wtedy, że jesteśmy dichromatami.
Czyli widzimy kolory ograniczone.
Nasz obraz barwy nasze kolor, składają tak, się tak, z palety tak, dwóch kolorów. To będzie już zupełnie inna paleta. Prawda? Mówimy o tym, że możemy mieć achromatopsję, czyli że nasze czopki nie rozróżniają tych fotonów. Czyli dla nich każdy z tych fotonów jest jednakowy.
Czyli to biało-czarny wtedy obraz?
Tak jest. Wtedy nie mamy palety barw w takiej rozumieniu trichromatyczności. Także tutaj tych możliwych dysfunkcji związanych z przygotowaniem tego impulsu nerwowego, mówiąc umownie, który ma być przesłany do naszego mózgu, jest oczywiście bardzo wiele.
Myślę, że panie profesorze, to jest temat tych trzech kolorów niezwykle ciekawy i powrócimy do tego tematu w kolejnej naszej audycji. I teraz już zmierzamy do końca i żeby państwu się dobrze spało, to jeszcze panie profesorze pytanie o to, co robi oko, kiedy śpimy? Czy nasz mózg w ogóle coś widzi wtedy? No wiemy, że jest oko zamknięte, jest czarne. Czy to po prostu wszystko odpoczywa?
To jest świetne pytanie. Otóż tak naprawdę, kiedy śpimy, oczywiście najczęściej śpimy w warunkach, no powiedziałbym, prawie dobrej ciemności, czy doskonałej ciemności. Najczęściej jeszcze nasze powieki są zamknięte, a to oznacza tak naprawdę, że fotony w tym czasie nie docierają do naszego oka. A to oznacza tak naprawdę, że układ wzrokowy no, nie przetwarza obrazów. Oczywiście tutaj też warto powiedzieć, dlaczego mamy dwa rodzaje fotoreceptorów, czopki i pręciki. A tutaj dużo miejsca, dużo czasu poświęciliśmy czopkom, ale są również pręciki. Pręciki to są fotoreceptory, które nie są wrażliwe na rodzaje fotonów. Mówiąc krótko, dają obraz monochromatyczny. Ale pręciki, w przeciwieństwie do czopków, są znacznie bardziej czułe na światło, czyli znacznie mniej fotonów potrzeba jest, aby pobudzić widzenie poprzez pręciki, niż przez czopki. Zatem, kiedy patrzymy w ciemności, obraz jest prawie że bezbarwny, jest szary. Właśnie dlatego, że wtedy funkcje widzenia przejmują pręciki.
I ponoć to jest właśnie ten moment, kiedy kierowcy narzekają, kiedy zmienia się pora dnia, robi się coraz ciemniej i przełączenie następuje między fotonami a pręcikami. Ponoć to
tak,
jest najtrudniejszy moment.
Czopkami
a pręcikami. Tak. I to jest ten moment,
kiedy
się źle
patrzy. Bardzo często rozróżniamy te trzy rodzaje widzenia. Mówimy o widzeniu nocnym. To są takie warunki przy bardzo małej luminancji, kiedy tak naprawdę pracują tylko i wyłącznie pręciki. Mówimy o widzeniu dziennym, fotopowym, to są takie warunki, gdzie światła jest bardzo dużo i pracują czopki. I mówimy o widzeniu takim pośrednim, mezopowym, czy są takie warunki, w których światła jest ani dużo, ani mało, czyli pracują i pręciki, i pracują czopki. I niestety w przypadku kierowców, to jest w ogóle bardzo złożony problem, tak naprawdę, jaki sposób kontrolować układ wzrokowy, aby kierowca był pewien, że jego układ wzrokowy jest adekwatny do warunków, które są na drodze. Jeździmy z bardzo dużymi szybkościami, przy zmieniającym się oświetleniu na zewnątrz. Mamy miejsca bardzo ciemne, mamy miejsca bardzo jasne. Musimy się szybko przystosowywać do tego zmieniającego się oświetlenia. Także te wymagania wzrokowe dla kierowców są ogromnie, ogromnie duże, a do tego nałóżmy jeszcze dużą szybkość, czyli zmieniający się kąt widzenia i tak dalej. Natomiast tak naprawdę układ wzrokowy to jest ten element naszego organizmu, który łączy nas ze światem zewnętrznym i jakość tego połączenia niestety powinna być kontrolowana.
Życzymy państwu teraz, żeby czopki i pręciki odpoczęły. Można iść spać, prawie 23. Dziękuję państwu bardzo. Profesor Ryszard Naskręcki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dziękuję
naszym
bardzo.
Gościem i obiecuję, że pana profesora jeszcze zaproszę, bo temat jest niezwykle interesujący. Dobranoc państwu.
Dobranoc.